Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie o tym, jak Czarnków upamiętnił 105. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego. Będzie też mowa o Ince w kontekście Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Opowie o tym ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Z kolei Grażyna Wrońska przybliży ciekawą historię megalitycznych grobowców. A Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek wrócą do historii Powstania Wielkopolskiego. Na zakończenie programu kolejna odsłona audycji dokumentalnej o arcybiskupie Antonim Baraniaku. Rok 2024 jest rokiem także wielkiego arcybiskupa. Kolejny już raz w historii żywej prezentujemy fragmenty tej audycji sprzed lat. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Na początek naszego programu ciekawa historia megalitycznych grobowców w Wietrzychowicach. Ta historia niedawno zaprezentowana w Poznańskim Muzeum Archeologicznym. Może warto wybrać się po pierwsze do muzeum, a po drugie do miejscowości Wietrzychowice, to Kujawy, graniczące z Wielkopolską, nadleśnictwo Koło. Więcej o tym Grażyna Wrońska.
Megality, grobowce megalityczne, to brzmi tak, powiedziałabym, niesłychanie starożytnie, ale okazuje się, że takie grobowce są również na Kujawach, tu w granicach nadleśnictwa Koło. Jak to jest z tymi megalitami? Znamy wspaniałe kręgi, wspaniałe, ogromne głazy, na przykład w Bretanii. U nas takich nie ma, no bo nie ma tego typu skalnych olbrzymów.
na naszym terenie ludzie w okresie młodszej epoki kamienia, czyli neolitu, czyli kilka tysięcy lat temu, mniej więcej w 38-37 wieku przed naszą erą, zaczęli budowę takich wielkich grobowców, długich, z obstawą kamienną, wykonaną z kamieni narzutowych, polodowcowych, które były tutaj na tych naszych terenach dostępne. I te grobowce były naprawdę długie, bo najdłuższe na Kujawach osiągają nawet i 200 metrów długości, ale takim standardem to jest jakieś 60-70 metrów, takich jest najwięcej. I tego typu grobowce były przeznaczone dla jednego zmarłego. To musiał być jakiś wybitny człowiek, wódz plemienia, albo jakiś wybitny na przykład szaman, kapłan ówczesnej społeczności. Bardzo ważny, dlatego że przecież budowa takich grobowców pochłaniała ogromną ilość czasu. Na pewno musiało przy tym pracować kilkaset osób, pewnie przez kilka miesięcy, którzy byli w tym czasie oderwani od normalnych zajęć związanych ze zdobywaniem żywności, z uprawą ziemi, bo przecież to byli rolnicy, i budowali tego typu obiekty. To stąd właśnie czasami się mówi o tych polskiej piramidy, o tych grobowcach.
No właśnie, i one mają bardzo głęboką chronologię. Niektórzy mówią, że są starsze od piramid egipskich.
No tak, bo to prawda, one są starsze od piramid egipskich. Tak jak wspominałem, powstawały tutaj na naszym terenie mniej więcej od 3800 do 3600 lat przed naszą erą. Ostatnio dzięki lidarowi, czyli laserowemu skanowaniu lotniczemu, takiej metodzie badawczej, która umożliwia zajrzenie, można by powiedzieć, nawet pod lasy, drzewa tutaj nie przeszkadzają, odkryto także takie grobowce na terenie Wielkopolski, która do tej pory była uważana za pustynię, że nie było tutaj żadnych grobowców megalitycznych. Okazało się, że one są nawet czasami bardzo blisko Poznania, jak na przykład w Sobocie koło Rokietnicy.
Są też niedaleko Łęk, prawda?
Tak, no Łęki małe, ale to są już kurhany z epoki brązu, dużo późniejsze, ale też bardzo ważne miejsce, dlatego że te kurhany w Łękach małych są nazwane także kurhanami książęcymi, ze względu na swoje rozmiary, a także bardzo bogate wyposażenie, przedmioty takie prestiżowe z brązu, na przykład berła sztyletowe, jakieś ozdoby ze złota, ale przede wszystkim te kilka kurhanów, które się tam zachowało, to jest chyba pozostałość po takim wielkim cmentarzysku, po nekropolii, najstarszej chyba nam znanej dynastii, która panowała na terenie południowej Wielkopolski w epoce brązu.
Panie profesorze, możemy zaprosić się do Wietrzychowic, bo tam też odbywają się dzięki inicjatywie sąsiednich gmin różne festyny, które popularyzują tego typu zabytki.
Tak, ja najbardziej też serdecznie wszystkich zapraszam Państwa. We wrześniu co roku w Wietrzychowicach koło Izbicy Kujawskiej odbywa się festyn pod nazwą Wehikuł Czasu. I odbywa się właśnie w pobliżu tych grobowców megalitycznych, najlepiej zachowanych na Kujawach, które jako jedyne ocalały razem z obstawą kamienną. Można je tam obejrzeć, a przy okazji zobaczyć, jak ludzie żyli w neolicie, bo są różne grupy rekonstrukcyjne. Są też oczywiście jakieś wykłady, zabawy dla dzieci. Wszystko tam jest zorganizowane przez Dom Kultury w Izbicy Kujawskiej. Właśnie na Kujawach po raz pierwszy na terenie Polski takie badania archeologiczne, no powiedzmy sobie bardzo prymitywnymi wtedy jeszcze metodami rozpoczęto, i stąd właśnie czasami się też te grobowce megalityczne są nazywane grobowcami kujawskimi. Nauka się rozwija, archeologia bardzo intensywnie wykorzystuje pomoc różnych dyscyplin nauk przyrodniczych, chemicznych, fizycznych, i dzięki temu coraz więcej się dowiadujemy, dzięki czemu coraz więcej, można by powiedzieć, z każdego ruchu naszej archeologicznej łopaty wyciągamy informacji. O wiele więcej tej wiedzy niż to było kilkadziesiąt lat temu.
A kiedy pan się zainteresował megalitycznymi grobowcami?
Oj, to było dawno temu, w 1977 roku, jako student pierwszego roku archeologii, świeżo upieczony student, zostałem zabrany wtedy na badania w okolicach Słupska i tam po raz pierwszy w ogóle zobaczyłem grobowce megalityczne i wtedy dopiero po raz pierwszy się dowiedziałem, że takie obiekty w Polsce mamy. To są naprawdę bardzo istotne, bo to są najstarsze pomniki dziejowe, które stoją jeszcze na powierzchni Ziemi, które możemy obejrzeć, pomniki, które liczą sobie już 5,5 tysiąca lat.
I wciąż pan pracuje.
Tak, jest takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, i właśnie tak się zafascynowałem tym miejscem, tymi kamieniami rozstawionymi w taki dziwny sposób pomiędzy krzewami jagód, w tym lasach wokół Pawy koło Słupska, no, że do dzisiaj po prostu w tym się fascynuję.
Historia żywa.
Za chwilę przeniesiemy się do Czarnkowa, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Jadą wozy kolorowe taborami, jadą wozy kolorowe wieczorami. Morze z liści spadających im po wróży, wiatr cygański wierny kompan ich podróży.
zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa. Opowiedzcie mi, cyganie, jak tam u was jest.
U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i las. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas.
La la ram ti du dai, tam daram 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 dai. Jadą wozy kolorowe taborami. Ej, cyganie, tak bym chciała jechać z wami. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce. Będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno. Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi?
Damy wiele i niewiele, bo w sam raz.
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas.
La la ram ti du dai, tam daram ti du dai, tam daram ti du dai, tam darai, tam dai. Tam darum ti du dai dam, tam darum ti du dai dam, tam darum ti du dai dam, darai du dai.
No i pojechałam z nimi na kraj świata. Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. I zbierałam dzikie trefle, leśne piki. I bywałam, gdzie rodziły się muzyki. Odwiedzam z cyganami chmurne kraje i kolory szarym ludziom darmo daję dziś.
Weźcie wiele i niewiele, bo sam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cień blask. Komu fiolet, komu błękit, komu element tylko sen. Kim odjedzie z cyganami w czarny las. Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki. Kim odjedzie tam daram ti du dai, tam daram ti tam daram ti du dai, tam daram ti du dai, tam daram ti du dai, tam darai
Słuchacie programu Historia Żywa.
W Czarnkowie uczczono 105. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego. Był m.in. Marsz Legionów z udziałem uczniów klas mundurowych z Lubasza. Młodzież w wojskowych mundurach i płaszczach przypominających te powstańcze przeszła przez Plac Wolności. Później organizatorzy zaprosili na lekcje historii. Można też było porozmawiać z powstańczymi rodzinami. Przemysław Stochaj.
Ciągnąć flagę państwową na marsz.
Ja widzę, że młodzież przygotowuje się do tego przemarszu. Tak to mogło wyglądać właśnie 105 lat temu?
Tak, tu są zdjęcia takie, gdzie widać, jak powstańcy stoją w oddziałach, pod oddziałach. Jacek Klimaszewski. Ja jestem nauczycielem historii, których przygotowują się do wymarszu i ten plac jest zajęty przez powstańców, ale też przez mieszkańców, którzy jakby żegnają ich, no żegnają swoich synów, tak, swoich ojców, którzy idą do powstania.
Te zakończenie powstania, jak tutaj wyglądało w Czarnkowie? To była wielka radość?
Oczywiście tak. Trzeba przyznać jedną rzecz, że jeżeli chodzi o północne walki, tutaj właśnie na terenie ziemi czarnkowskiej, ziemi chodzieskiej czy wieleńskiej, to była tutaj przewaga jednak ludności niemieckiej. To nie było tak łatwo jak w innych, przepraszam bardzo, częściach Wielkopolski, gdzie większość była ludności polskiej. Tam było troszeczkę łatwiej, natomiast tutaj trzeba było walczyć z przeważającą też siłą mieszkańców niemieckich.
Jeśli byśmy do końca chcieli uściślić wszystko, to tutaj na terenie Czarnkowa i okolic Czarnkowa powstanie nie zakończyło się 16 lutego 1919 roku. Karolina Rążewska-Golik, kustosz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Był to teren przygraniczny i te pojedyncze wystrzały, te nieporozumienia między powstańcami, żołnierzami powstańcami, między Grenzschutzem, one były jeszcze, można powiedzieć, do jesieni 19 roku, bo to cały czas była ta linia sporu i Niemcy nie mogli się pogodzić z tym, że utracili te ziemię.
Bo tak naprawdę te walki w Czarnkowie były rozdzielone na kilka etapów, bo wiem, że zdobyto Czarnków dosyć łatwo fortelem, ale później Niemcy kontratakowali.
Tak, 5 stycznia świętujemy Dzień Odzyskania Niepodległości bez jednego wystrzału, ale już 8 stycznia 1919 roku doszło tutaj na terenie miasta do bardzo intensywnych walk, ponieważ głównodowodzący tutaj Zdzisław Orłowski udał się z grupą powstańców z pomocą pod miasto Chodzież. I tu na terenie miasta naprawdę zostało niewielu powstańców.
Nazywam się Czarnecki Stanisław. W rodzinie miałem około 5 powstańców, mógłbym nawet wymienić więcej. Jednym z nich był sołtysiak, który był wujkiem mojego ojca, zdobywał ratusz 8 stycznia, ponieważ 8, gdy Niemcy napadli na Czarnków, on był, będąc mieszkańcem Gębic, zwerbował ludzi i stamtąd przyjechali tutaj do Czarnkowa odbijać Czarnków. No i taka była sytuacja też wspomniana, że od pana Pilawskiego wzięli słomek, mokrej słomy, którą podpalili, wsadzili w drzwi ratusza i przez to wykurzyli Niemców, bo dym był bardzo intensywny i został on wtedy ranny tutaj w rękę. Jest pochowany na cmentarzu w Gębicach.
Piotr Szlanga, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa, mój stryj, czyli najstarszy brat ojca. W czasie I wojny światowej w Wojsku Pruskim był podporucznikiem. Po zakończeniu wojny znalazł się tutaj na naszym terenie, urodził się w Czarnkowie, został dowódcą 3. kompanii 2. Baonu Czarnkowskiego. Ojciec opowiadał rzeczy, które on pamięta. On wtedy był dużo młodszy od wujka i wraz z mamą już po powstaniu, po wojnie w 1923 roku odbyła się defilada w Poznaniu, taka dość duża, z marszałkiem Foszem, który był marszałkiem i Francji, i Polski, przyjechał właśnie na tą defiladę. No i wujek tam jako oficer, porucznik już wtedy prowadził tą swoją oddział ulicami Poznania. No i ojciec jako wtedy 11-letni chłopiec pamięta go właśnie, że poznaniacy mu tam bili brawo za energiczny marsz właśnie, który się poznaniakom bardzo podoba.
A tutaj o samych walkach w Czarnkowie coś opowiadał?
O samych walkach w Czarnkowie nie opowiadał, bo prawdopodobnie nie był tutaj w tym momencie, czyli 8, w którym się te walki odbyły, ale za to ojciec opowiadał, że mając właśnie wtedy 11 lat, był z babcią tutaj, czyli z moją babcią, jego matką, był tutaj na placu i w tym momencie właśnie, w tym dniu, który tu zginęli właśnie Czarnkowiacy, na odsiek przyjechali Szamotulacy i oni wszyscy nienawidzili Prusaków, a stał tutaj jeszcze na placu obok miejsca, w którym my tu w tej chwili stoimy, pomnik Wilhelma I. Ten pomnik nie stał za długo, w 1909 był tutaj zbudowany, postawiony uroczyście i w 19 roku właśnie tego 8 stycznia ci Szamotulacy poprosili tutaj, poszli, przyprowadzili od znajomego tutaj pana Pilawskiego z ulicy Wronieckiej 2 konie i za pomocą kilku łańcuchów ten pomnik został zrzucony z Sokołu, no tak bardzo symbolicznie.
Ja wiem, jak Niemcy potem traktowali osoby, które brały udział w powstaniu, powstańców. Czy ci, którzy zniszczyli ten pomnik, odpowiedzieli za to później?
To znaczy, to byli Szamotulacy, także oni wrócili do swojego rodzinnego miasta, ale represje 1 września 1939 roku były duże i wiadomo było, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w powstaniu, szczególnie te wyższej rangi, które tutaj dowodziły, były na liście Niemców, Wehrmachtu i one, te osoby w większości zostały zabite.
Na zakończenie uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem powstańców wielkopolskich w Czarnkowie.
Historia żywa.
Za chwilę Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę? Wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce. Choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dokoła jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
Historia żywa.
W lutym 1919 roku formalnie zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Czy oznaczało to przerwanie walk? Jaką rolę odegrał francuski marszałek Ferdynand Foch? Opowiedzą o tym Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak.
16 lutego 1919 roku zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Podpisano rozejm w Trewirze. Często mówi się w ten sposób, że Powstanie Wielkopolskie wygrali żołnierze, ale zakończyli politycy.
Walki na terenie Wielkopolski, front Wielkopolski ustabilizował się w okresie połowa lutego 1919 roku. W lutym także przestawiał obowiązywać rozejm podpisany w Compiègne w listopadzie 1918 roku. I Niemcy bardzo dążyli do tego, żeby warunki nowego rozejmu zostały skopiowane tego z Compiègne. Dlaczego? Ponieważ nie obejmowały one działań przeciwko Wielkopolsce.
Niemcy otrząsnęli się po pierwszych miesiącach powstania, dla nich było to pasmo klęsk, no ale teraz zbierali siły i zaczęli przygotowywać się do kontruderzenia.
Naczelny sztab armii niemieckiej szukał możliwości zniwelowania tych wielkich strat, które poniósł na wschodzie i na zachodzie. I właśnie kampania przeciwko Wielkopolsce, a co za tym idzie także II Rzeczpospolitej, miała to rozpocząć. Stąd też przygotowania do akcji o kryptonimie Sonnenwende, czyli Wiosenne Słońce. To ta akcja po przeniesieniu sztabu niemieckiego, armii niemieckiej do Kołobrzegu i zgrupowania dużych sił w rejonie Piły miała rozpocząć niwelowanie skutków powstania wielkopolskiego, a w rezultacie w porozumieniu ze stroną bolszewicką uderzenie na odrodzoną Rzeczpospolitą.
No i tutaj wracamy do tego, że to właśnie politycy zakończyli powstanie. Musimy wymienić dwóch ludzi, którzy odegrali ogromną rolę w tym czasie. Pierwsza osoba to Roman Dmowski, no i druga francuski marszałek Ferdynand Foch.
Ferdynand Foch był w bardzo dobrej komitywie z Romanem Dmowskim i to Dmowski przedstawił mu zagrożenie w trakcie trwania konferencji pokojowej, jakie mogą przynieść akcje niemieckie, szczególnie przeciwko Wielkopolsce. I to dzięki twardej postawie Ferdynanda Focha całość akcji niemieckiej została zduszona w zarodku i stąd też taka popularność Ferdynanda Focha w międzywojennym Poznaniu.
Marszałek Foch powiedział po prostu, że jeśli Niemcy ruszą na Wielkopolskę, to Francuzi zaatakują Niemców z drugiej strony.
To był blef, Niemcy o tym nie wiedziały i nie mogły wiedzieć, a musieli brać pod uwagę bardzo poważnie taką okoliczność, a na taki rozwój wypadków upadłe Cesarstwo Niemieckie po prostu nie było przygotowane.
No i doszło do tego, że 16 lutego podpisano rozejm w Trewirze, ale czy oznaczało to zakończenie walk na froncie wielkopolskim?
Absolutnie nie. Utrzymanie frontu wielkopolskiego trwało aż do czerwca 1919 roku. Ten okres między lutym a czerwcem 1919 roku na tej cienkiej, ale jednak linii frontu bardziej przypominał walki pozycyjne i pomimo, że nie było dużego natężenia tych walk, to jednak cały czas było to pogranicze w ogniu.
Pogranicze w ogniu to też tytuł serialu Andrzeja Konica.
Serial z świetną obsadą, między innymi Cezarego Pazury i Olafa Lubaszenko, mówiący też między innymi o początkach Powstania Wielkopolskiego i o tej walce wywiadów, gdzie bardzo ładnie przedstawiony jest właśnie ten temat lutego i czerwca 1919 roku.
Słuchacie Historii Żywej.
Ja chciałbym być poetą, bo dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym, chciałbym, chciałbym być poetą. Może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześniej wstawać rano, a wstawać rano zimno. Bo fajnie, fajnie, fajnie być poetą. Nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć i liczyć wciąż od nowa. Na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to i ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle baczyć i ciągle patrzeć. Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę być poetą.
Historia żywa.
Wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Cały czas trwa akcja Serce dla Inki, o której opowie nasz dzisiejszy gość, historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na pamiątkę egzekucji dokonanej na Łukaszu Cieplińskim, ostatnim prezesie 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, i członków tej organizacji zostali rozstrzelani na Rakowieckiej w 1951 roku. No i ten dzień został właśnie ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale w całej Polsce, można powiedzieć, już od drugiej połowy lutego do połowy niekiedy marca organizowanych jest wiele uroczystości upamiętniających bohaterów drugiej niepodległościowej konspiracji. Tych uroczystości jest rzeczywiście bardzo wiele. Od kilku lat jestem zaangażowany w organizację Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale też w ogólnopolską akcję upamiętnienia sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danuty Siedzikówny Inki poprzez akcję Serce dla Inki. Przypomnę, że pierwsze serce zostało odsłonięte i poświęcone w Kościele Świętej Rodziny w Pila, więc w Wielkopolsce. Ta uroczystość poruszyła serca Polaków w kraju i za granicą. I dzisiaj tych serc jest już około 40. W zasadzie każdego roku odsłaniamy około 5 tablic właśnie z tymi srebrnymi sercami. One są wykonywane z darów, które nadsyłają ludzie poruszeni historią Danusi. W każdym sercu znajduje się cząstka ziemi z grobu, który został odnaleziony na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku przez ekipę pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. I także w tym roku kontynuujemy tą naszą piękną akcję. Najpierw 25 lutego zostanie odsłonięte serce w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Płocku. To jest ważna świątynia dla Płocka, bo tutaj w latach 80. skupiali się wszyscy działacze podziemia, podziemnej Solidarności. Jest tu wiele upamiętnień różnych organizacji z okresu II wojny światowej, tych, którzy ponieśli w czasie wojny śmierć męczeńską, i do tego raz dojdzie Inka. Bardzo się cieszę, że akurat w kościele salezjanów, ponieważ Danusia była wychowanką salezjańską z Różanego Stoku. Stamtąd zresztą wywodziła się część jej rodziny z parafii różanostockiej. I drugie serce w Białymstoku, także dla mnie szczególnie ważne, ponieważ Różany Stok leży blisko Białego Stoku i tam część rodziny Inki po wojnie mieszkała, ale Białystok to jest także miejsce, gdzie Niemcy najpierw więzili, maltretowali, a później zamordowali matkę w 1943 roku. Więc akcja trwa, pięknie się rozwija. W planach w tym roku mamy jeszcze serce dla Inki w Szczecinie z okazji 30-lecia powstania Bursy Salezjańskiej w naszych szkołach salezjańskich przy ulicy Ku Słońcu. Takie serduszko zostanie poświęcone, to będzie jesień, a wcześniej pod koniec lipca z okazji kolejnej rocznicy śmierci Inki albo na początku września z okazji rocznicy jej urodzin. Chcemy także serce odsłonić i poświęcić w Narewce. To jest mała miejscowość na Podlasiu, tam gdzie Inka się urodziła, wychowała. To jest niewielka miejscowość, więc dary, które zbieramy teraz, mam nadzieję, że starczą, żeby wykonać również serce, bo ono tam po prostu musi się znaleźć. Planujemy jeszcze także takie mniejsze serce dla Inki ofiarować dla Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z Soleczni, która z nami od wielu, wielu lat współpracuje podczas wakacji, w czasie wymiany dzieci, ale też troszczy się o patriotyczne wychowanie naszych małych rodaków na Wileńszczyźnie, między innymi poprzez to, że poprzez ich przyjazdy do Polski, w czasie których w każdym turnusie staramy się zorganizować właśnie koncert o żołnierzach wyklętych, z których znaczna część wywodziła się z naszych dalszych, dawnych Kresów Wschodnich. A więc ta akcja rzeczywiście pięknie się rozwija i warto, żebyśmy my, mieszkańcy Wielkopolski, pamiętali o tym, że impuls wyszedł od nas i dzisiaj pięknie ta akcja Serce dla Inki rozlała się po całej Polsce, a jeśli się uda w tym roku także zorganizować uroczystości w Solecznikach, to już będzie drugie serce, które poświęcimy i odsłonimy na Wileńszczyźnie.
Mówił historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Słuchacie Historii Żywej.
...2024 jest rokiem arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dziś kolejne fragmenty audycji Anny Gruszeckiej i Roberta Mirzyńskiego. Wśród rozmówców siostrzeniec Baraniaka, Zenon Łakomy, a także cherubina Maj Chrzak, pracująca w kancelarii arcybiskupa, i arcybiskup Marian Przykucki, jego sekretarz. Zapraszam do posłuchania kolejnego fragmentu tej audycji.
Opowiadał wujek taką historię już mi, że wysyłali dzieci do pierwszej komunii w innej parafii, żeby nie ujawnić tego. A to była najprostsza droga ujawnienia tego, że dzieci były wysyłane do pierwszej komunii, bo dokumentacja i tak była do kościoła parafialnego przesyłana, a to było przechwytywane, kontrolowane i były dowody rzeczowe na to, jak było zrobione.
Niektórych dokumentów nie przesyła się więc oficjalną drogą.
Dotyczy to m.in. tajnych święceń czeskich księży w kaplicy Pałacu Arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim.
Oni przyjeżdżali jako turyści.
Albi na Targach Poznańskich zgłosili się do arcybiskupa, ustalili dzień, godzinę i przyszli wieczorem.
Na 3 dni niby przyjeżdżali. Jeden dzień rano subdiakonat, następnego dnia diakonat i święcenia kapłańskie 3. dnia. Także w 3 dniach byli święceni. Takie to były sytuacje.
Tylko wiem tyle, że ci księża przyszli, prawda, 2 z Czechosłowacji i arcybiskup wieczorem o godzinie 20 udzielił im święceń.
Tak z 5 razy to było. A to nie jest takie proste udzielanie święceń, bo musi biskup udzielający święceń być przekonany, że jest zgoda ich przełożonych i musi się, na ogół wymaga prawo kanoniczne, aby były tak zwane litere dimissorie, to znaczy pozwolenie danego przełożonego zakonnego czy biskupa na udzielenie święceń. Nie?
I znów, jak w przypadku prośby kardynała Chlonda, działa tajna dyplomacja.
Więc muszę powiedzieć, że gdy chodzi o salezjanów, bo też byli święceni salezjanie tajnie tu w Poznaniu, to oczywiście był kontakt z działającym w Czechach nielegalnie inspektorem. I tu nie było trudności, gdy chodzi o salezjanów, ale gdy chodzi o inne zgromadzenia zakonne, czy księży pracujących gdzieś tam na parafiach, nieprawda? No to było gorzej. To wtedy trzeba było przez Rzym te rzeczy załatwiać. To tylko ktoś jechał i osobiście przywoził zezwolenia.
Czyli nieprawda? Przez zaufanego posła.
Zaufanego, tak. I to dosyć często salezjanie jeździli do Rzymu, ale inni ludzie też. Taka pani Małachowska, która mieszkała na Grodziskiej, ona miała tam swoje kontakty hrabioskie trochę z różnymi przedstawicielami Watykanu, dlatego ta pani była najpewniejsza jeszcze.
A czy ktoś w Polsce, któryś z biskupów również święcił tajnie?
Chyba kardynał Wojtyła, nieprawda? Obecny Ojciec Święty. To wiem.
Podziemia katedry.
To zdjęcie z 1983 roku, tak?
Tak jest. Jak pierwszy raz był papież w Poznaniu. 83, tak.
Przybywałem tutaj powielekroć, zwłaszcza w okresie pasterzowania metropolity poznańskiego, świętej pamięci Antoniego Baraniaka, którego pasterskie męstwo, wielką pokorę i Bogu znane zasługi otaczamy zawsze głęboką czcią.
Kardynał Wojtko.
Papież wujek. Po śmierci wujka arcybiskupa dostałem dwie walizki pewne zdjęć z prośbą, żeby rozesłać krewnym. Ja krewnym już rozesłałem, ale mimo wszystko jeszcze coś zostało dla mnie.
Tutaj jest sporo kaset magnetofonowych. Co jest na nich zapisane?
To są chyba nagrywane przez kogoś... Uroczystości
pogrzebowe arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Dzień pierwszy. Kazanie prymasa. Ja nie wiem, czy na...
Możemy posłuchać?
No zobaczymy.
Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam.
Co by to było? Życzenia wielkanocne dziatwy w rezydencji arcybiskupa. 77 rok, to jest na 4 miesiące przed śmiercią wujka.
Nasz kochany arcypasterzu, przed dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Tobie,
tam pewnie były te życzenia.
Taka lawina z nieszczęść była. W lipcu zmarł najmłodszy brat wujka arcybiskupa, mieszkający w Lesznie.
Tak do mnie mówił, myślałem, że on mnie będzie chował, a ja go mam pochować. Ale on już na pogrzeb nie pojechał, bo był za słaby, nie?
A myśmy byli w Sławie Śląskiej na wakacjach. I na ten pogrzeb byśmy tam pojechali. No i potem dostałem telegram od siostry Cherubiny, którą państwo poznali, że wujek arcybiskup jest bardzo chory w domu i będzie wywożony do szpitala. Gdybym się chciał z nim widać, to żebym przyjechał.
27 lipca pojechał odwiedzić księdza Wyszyńskiego do Zaniemyśla. I stamtąd pojechaliśmy do lasu, bo tak chciał jeszcze do lasu. I był taki wesoły, taki rozmowny. Opowiadał o swoich studiach, o Włoszech. I tamśmy byli 2 godziny. Był ksiądz Przykucki, Wyszyński, Kołodziej i ja. I arcybiskup był bardzo taki radosny, nawet bym powiedziała. Po 2 godzinach momentalnie temperatura wyszła i mówi, zimno mi, tak odpowiedział. I w tej chwili żeśmy wszystko składali do samochodu i ksiądz Kołodziej pędził co sił do Poznania. W Poznaniu do łóżka ciepłe koce, jakieś tam nagrzewania. To był 27 lipca, a 3 dni później poszedł do szpitala, już z niego nie wrócił.
No i z tej Sławy Śląskiej przyjechałem, poszedłem. I faktycznie rzecz biorąc, w ostatniej chwili, kiedy wujek był na noszach wynoszony, byłem przy nim. Uścisnąłem mu rękę, no i potem go odwiedziłem jeszcze chyba w następnym dniu w szpitalu przy Przybrzeskiego.
Zrobili badania i okazało się, że jest rak czustki. No, byliśmy siostry na zmianę dzień i noc i lekarze budowali się jego skromnością i tą wytrzymałością. Nie? Jeden z lekarzy powiedział do biskupa Przykuckiego, bo coś tam o świętości mówili. Sami ksiądz będzie gadał o świętości. Tu macie świętego, tak wskazał ręką na łóżko arcybiskupa. Tu prawdziwy święty leży. Rzadko kto tak spokojnie przyjmuje takie boleści, nie? A na pewno cierpiał bardzo, a żadnych środków uśmierzających nie chciał.
No, był tutaj na wakacjach obecny Ojciec Święty Jan Paweł II, był tu w Czarnkowskim na takim spływie kajakowym. Iśmy się umówili, że on jednak chce arcybiskupa odwiedzić. W szpitalu był wtedy. I proszę sobie wyobrazić, że arcybiskup krakowski, czyli kardynał Wojtyła, wchodząc do pokoju, powiada: księże arcybiskupie, przychodzimy odwiedzić. ale nigdy Kościół w Polsce, księdzu arcybiskupowi, nie zapomni, że go w najtrudniejszych okolicznościach bronił.
Uśmiechnął się tylko. Jeszcze powiedział tak: Eminencjo, jeśli ja wyzdrowieję, to na przyszły rok razem spędzimy wakacje.
No i przychodzę dopiero na drugi dzień rano do szpitala, a arcybiskup, tak jak to dosłownie powiedział, no, wie ksiądz biskup, ten Wojtyła jednak umie człowieka pocieszyć.
(grywa) 13 sierpnia zmarł w szpitalu.
października 2000 roku w Instytucie Pamięci Narodowej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie pozbawienia wolności księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, w okresie od 25 września 1953 roku do 20.
W związku z przygotowywaniem audycji dokumentalnej poświęconej arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, przetrzymywanemu w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, uprzejmie proszę o udostępnienie akt śledztwa i postępowania w sprawie ówczesnego biskupa Gnieźnieńskiego.
W odpowiedzi na pani pismo uprzejmie informuję, że Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie nie posiada w swoim zasobie akt śledztwa i postępowania w sprawie biskupa Antoniego Baraniaka.
Był artykuł w Polityce też. Też skrupulatnie przemilczana jest sprawa postaci wójta. A z kolei prymas wyraźnie mówi, że właściwie tą tarczą, która chroniła jego, to był faktycznie wujek.
Później ja sam słyszałem publiczną wypowiedź prymasa Wyszyńskiego, że w Kościele Polskim bez arcybiskupa Poznańskiego nie podejmiemy żadnych decyzji.
To było bardzo po prostu znamienne wyznanie prymasa Wyszyńskiego na pogrzebie Baraniaka, że on nas osłonił.
W więzieniu nauczył się palić papierosy. To była jedna rzecz taka nieprzyjemna, narzekał z tego powodu, no ale nauczył się palić papierosy.
Ale to był ktoś nieprzeciętny.
Do postaci Antoniego Baraniaka będziemy jeszcze w tym roku wracać.
Historia żywa.
Dziś w programie to wszystko. Za tydzień spotka się z Państwem Joanna Divina, a my usłyszymy się za 2 tygodnie w Historii Żywej o godzinie 22.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.